Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie, gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. I również bardzo serdecznie witam pana ministra, koordynatora do spraw służb specjalnych, pana ministra Zbigniewa Wassermana.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszymy z tego, że pan minister dotarł do Torunia, mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Zima, która przyszła, no, sprawiła, że bardzo ciężko się jedzie. Droga z Warszawy do Torunia nie należy do najlepszych. I witam również jeszcze raz serdecznie, gorąco studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy również są obecni w naszym studiu w Toruniu. Mieliśmy rozmawiać już od godziny 17, no ale tak jak powiedziałem, te trudne warunki atmosferyczne sprawiły, że możemy rozmawiać od teraz, z czego się cieszymy. Panie ministrze, no pierwsze pytanie nasuwa się samo. Jakby pan skomentował akt łaski, który zastosował pan prezydent Aleksander Kwaśniewski względem ministra Zbigniewa Sobotki?
Najkrócej jako szczególny, żałosny koniec oligarchicznego sposobu sprawowania władzy przez osobę, która pełni pierwszą funkcję w państwie i która zdecydowała się na podjęcie kroku zdumiewającego. Kroku, który pokazuje, że nieważny jest system wymiaru sprawiedliwości, nieważne jest przełamanie pewnych barier, które z nietykalnych czynią normalnych ludzi mogących odpowiadać przed polskimi sądami. Ważniejszy jest układ kolesiowski, układ partyjniacki i ważniejsza być może jest obawa, że człowiek bardzo mocno tkwiący w tym układzie, będący jego niezwykle ważną postacią. Ja przypomnę, że pan Sobotka pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych. Mógłby powiedzieć więcej, albo mógłby coś powiedzieć, bo takie hipotezy też można roztaczać. I to pokazuje, jaki jest stosunek prezydenta do czegoś, co mogłoby stanowić o próbie oczyszczenia Polski, o próbie wskazania, że ona mogłaby być demokratycznym państwem prawa. To jest takie ogromne wyzwanie, ocenie, jaką należy wystawić tej prezydenturze.
Panie ministrze, wiadomo jest sprawą, że pan Aleksander Kwaśniewski przed tym aktem nawet nie zapoznał się z aktami sprawy. Mało tego, nawet nie zapoznał się z uzasadnieniem wyroku drugiej instancji, ponieważ tego uzasadnienia nie było. Tym bardziej...
No cóż, tym bardziej można stawiać zarzuty, że w oparciu o jakie przesłanki z tego aktu łaski skorzystał. Ja chciałbym zwrócić uwagę na ewaluację stanowiska pana prezydenta w stosunku do sprawy pana Sobotki. Warto zresztą przypomnieć, że ta sprawa ujrzała światło dzienne, nabrała tempa wtedy, kiedy Gazeta Rzeczpospolita zwróciła uwagę na to, że bardzo długo trwa postępowanie, że nie trafiają dokumenty, chodzi o dokumenty z techniki, z podsłuchów, do prokuratury, że te dokumenty, jak już trafiły, to były w takich ilości, że trzeba było miesiącami je czytać, żeby znaleźć to, co jest w nich istotne. Ale kiedy już się tak stało, kiedy już sąd wydał wyrok, to pan prezydent powiedział, no właśnie to jest dowód na demokratyczne państwo prawa. Później powiedział, to jest wyrok ogromnie krzywdzący. Co tam sądy? Ja znam długo Sobotkę, ja wiem, że to jest bardzo uczciwy człowiek. On jest niewinny, w związku z czym trzeba go ułaskawić. Kiedy minister sprawiedliwości zaczął mówić o tym, że są pewne reguły tego ułaskawienia, więcej, kiedy zaczął później mówić, że ta sprawa nie tylko ma bulwersujący wymiar, ale jest bardzo mocna dowodowo i będzie dążył do ujawnienia materiałów tego śledztwa. Pan prezydent zweryfikował swoje stanowisko, już nie powiedział o całkowitym ułaskawieniu, tylko dokonał pewnego złagodzenia kary. Tak jakby tutaj ciągle chodziło właśnie o to, żeby nie doszło do pozbawienia wolności. Zamiast takiej kary, jaką wymierzył sąd, przypomnę, 3,5 roku pozbawienia wolności, mowa jest w tej chwili o karze znacznie łagodniejszej, karze w zawieszeniu. A przypomnę, że rzecz dotyczy niesłychanie bulwersującej sprawy. W państwie, w którym organy ścigania mają kłopoty, żeby sobie poradzić z najgroźniejszą przestępczością. Bo taka jest prawda. w państwie, w którym chcielibyśmy liczyć, że funkcjonariuszy praca bardzo niebezpieczna, praca, w której naraża się często życie, nie idzie na marne, została zmarnowana przez ich najwyższego przełożonego. Ja przypomnę, że chodziło o pewne związki zorganizowanej przestępczości z partyjnymi kolegami i poszło ostrzeżenie, że mają być areszty. A przecież wśród tej grupy przestępców działali funkcjonariusze pod przykryciem. To ich życie zlekceważył pan wiceminister, to ich życie naraził na szwank i w takiej sytuacji, kiedy zostało to udowodnione, mieliśmy do czynienia z próbą relacji pana prezydenta do tego, co zrobiła prokuratura, co zrobił sąd. Myślę, że to daje podstawy do takiej konstatacji, że to niesprawiedliwość się liczy, nie prawo się liczy. Liczy się układ, liczy się to, że to jest swój człowiek, liczą się partyjne związki. Tak państwo nie mogło funkcjonować, dlatego na szczęście doszło do zmiany.
Panie ministrze, wiadomo jest sprawą, że pan Aleksander Kwaśniewski w czasie swojego 10-letniego urzędowania ułaskawił 4 tysiące, a może i ponad 4 tysiące osób. I nie wszystkie nazwiska znamy. Być może gdybyśmy sobie zadali trud, to byśmy może poznali. Ale między innymi można przeczytać tu i tam, że ułaskawił niejakiego pana Petera Vogla. Człowieka, który w latach 70. został skazany na 25 lat więzienia i okoliczności tego ułaskawienia są dość ciekawe. Zresztą pan minister już na ten temat też zechciał się wypowiedzieć, gdyby również...
Tak, to bardzo niezwykle ciekawa postać. Postać, której w odróżnieniu do Sobotki polski wymiar sprawiedliwości, polskie organa jeszcze nie obejrzały tak dokładnie. To postać rzeczywiście człowieka, który w bardzo młodym wieku dopuścił się bestialskiego morderstwa. Z chęci zysku zamordował kobietę. Otrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności. Ta kara została złagodzona do 15 lat. W stanie wojennym, w czasie przerwy w odbywaniu kary, dostał paszport. Szczególna sytuacja. Przecież ci, którzy przeżyli stan wojenny, wiedzą, jakie to było. To były rzeczy wręcz nieosiągalne dla zwykłego śmiertelnika. Wyjechał za granicę. Był poszukiwany. Osiedlił się najpierw w Niemczech, później w Szwajcarii. Został wydany przez władze szwajcarskie, trafił znowu do polskiego więzienia. Wtedy pan prezydent wszczął postępowanie ułaskawieniowe. Ale niestety prokuratorzy nie czekali na przebieg, efekty tego postępowania i doszło do jego zwolnienia z zakładu karnego jeszcze przed ułaskawieniem. To jest sytuacja, o której mówi się, że nie mogło się odbyć bez interwencji, nie mogło się odbyć bez pewnego wsparcia ze strony służb specjalnych. Powtarzam, prasowe komentarze. Mowa już jest dzisiaj o tym, że istniały pewne związki rodzinne pomiędzy panem Foglem, to zresztą nazwisko przybrane, nazwisko jego matki, a funkcjonariuszem, jednym z funkcjonariuszy łopu. Myślę, że postać niezwykle ciekawa, dlatego że pan Vogel jest postrzegany jako kasjer lewicy, kasjer banka szwajcarskich. Ja zetknąłem się z tą postacią wtedy, kiedy pracowałem w Komisji Orlenowskiej. Prokuratura apelacyjna w Krakowie usiłowała dostać się do informacji dotyczących kont szwajcarskich baronów paliwowych, tych przestępców, którzy odnosili ogromne zyski na funkcjonując jako mafia paliwowa. Wówczas jeszcze nie było możliwości, jeszcze organy ścigania szwajcarskie tych informacji nie udostępniały. Ja myślę, że dzisiaj ta sytuacja powinna postąpić już do takiego etapu, kiedy te wiadomości powinny stać się użyteczne dla prokuratury. Pan Vogel jest także osobą bardzo wyraźnie powiązaną z panem Dochnalem. Przypomnę, że pan Dochnal to druga centralna postać, nie tylko afery paliwowej, ale postać, która... Myślę, posiada ogromną wiedzę na temat różnych nieprawidłowości, także podczas prywatyzacji hut stali, ale nie tylko prywatyzacji wielu polskich przedsiębiorstw. To nie przypadek właśnie, że mamy znowu do czynienia z instytucją łaskawieniową i z tej instytucji korzysta taki człowiek w taki sposób, w takich okolicznościach, spełniający później określoną funkcję. tak aż się prosi skomentować, no takim człowiekiem bardzo łatwo można manipulować. Taki człowiek musi wykonywać polecenie. Taki człowiek jest bardzo przydatny do różnego rodzaju zadań. Oczywiście powinny i zajmą się tym pewne organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości. Ale to jest kolejny przyczynek do dyskusji, czemu i komu ma służyć instytucja ułaskawieniowa. Czy to ma być instytucja pod przykryciem? Czy my musimy co jakiś czas uzyskiwać bulwersujące informacje, że ludzie, którzy z takiego zwykłego poczucia sprawiedliwości na tą instytucję nie powinni zasługiwać? Jeszcze jedna kwestia, myślę, o której warto powiedzieć. To jest kwestia, która wiąże się z samą osobą pana prezydenta Kwaśniewskiego, z sytuacją, w jakiej się znajduje i w jakiej pomaga mu się wychodzić. Otóż, jak należało się spodziewać, informacja o ułaskawieniu Sobotki zbulwersowała opinię publiczną. To stało się, to było bardzo źle, bo tak musiało być przyjęte. Wtedy pojawiło się takie stopniowanie oglądu opinii publicznej poprzez media. Media oczywiście życzliwe panu prezydentowi. Następna informacja dotyczyła, że przecież ułaskawienie dotyczy też Sikory, znanej postaci, zresztą chociażby z tego filmu Dług. Postaci, co do której prezydent elekt powiedział, że on go ułaskawi, jeżeli nie ułaskawi go prezydent Kwaśniewski. W końcu, już w ostatnim takim etapie, żeby całkowicie ten wizerunek wyczyścić, pojawił się przeciek z innej sprawy. Przeciek, że pan prezydent Kwaśniewski będzie świadkiem w bardzo ważnym procesie beatyfikacyjnym największego Polaka, ojca świętego Jana Pawła II. Być może, że warto też na tą sprawę poprzez te wydarzenia popatrzeć, bo to jest mechanizm, który nie jest precedensem. Ja śledziłem go także w innym przypadku. W przypadku, kiedy pan prezydent Kwaśniewski miał spore kłopoty wówczas, kiedy nie chciał stanąć przed Komisją Orlenu. Deklarował, że przyjdzie, a później, kiedy byliśmy w bardzo ważnym momencie wyjaśniania sprawy spotkania wiedeńskiego, nomen omen, myślę, że wartałoby z panem prezydentem tak czy inaczej, może już nie prezydentem, na temat tego wiedeńskiego spotkania z udziałem Auganowa, Kuny i Żagla porozmawiać. Pan prezydent skurzył. Powiedział po prostu, że nie przyjdzie. Oczywiście znowu opinia publiczna była bardzo tym zbulwersowana. I wtedy pojawiła się inna informacja, która zniwelowała ten ogląd sytuacji. To była informacja, która wyszła z Radia Z. W bardzo dziwnych okolicznościach. Ja wtedy miałem rozmawiać z prokuratorem Olejnikiem u pana Durczoka w salonie politycznym Trójki. I w tym samym czasie, nie rozmawiałem z panem Olejnikiem, ale usłyszeliśmy, że w Radiu Z w tym czasie poszła informacja, że został aresztowany człowiek podejrzany o szpiegostwo. Asystent pana przewodniczącego Gruszki. Przestało się już mówić o tym, że pan prezydent...
Dlaczego?
Wie pan, proszę ojca, jest pewien problem polegający na tym, że ciągle jeszcze w naszym kraju, jeśli się chce walczyć, ale w taki zdecydowany sposób, w sposób świadomy, w sposób profesjonalny, z tym, co jest złe, co toczy pewną taką gangreną, chorobą nasze państwo, wymiar sprawiedliwości, służby specjalne. Przecież ja przez kilkadziesiąt lat rozmawiałem z ludźmi pokrzywdzonymi. Ja wiem, jak to boli, jak człowiek ma rację, a odwraca się sytuację i z pokrzywdzonego robi się oskarżonego. Dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce są w takiej sytuacji, dlatego że fatalnie funkcjonują te instytucje. Jeśli się chce temu przeciwstawić, jeszcze z pozycji człowieka, który tkwił w tych instytucjach, on wie, jak to funkcjonuje, wie, gdzie są te słabe punkty, staje się wrogiem tych wszystkich, którzy tkwią w układzie, którzy potrzebują tych instytucji do tego, żeby bezkarnie popełniać poważne przestępstwa. Czasami jak odkrywamy akta jakiejś sprawy, to człowiek się łapie za głowę. Tak to jest po prostacku robione i przez kilka lat nikt na to nie zwrócił uwagi. I wreszcie myślę, sytuacja jakby najważniejsza. Ja zostałem desygnowany przez pana przewodniczącego prezesa Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko ministra koordynatora. Ja nie ukrywam, że przez parę lat nadzorowałem służby specjalne. Każdy, kto wie, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, jak funkcjonuje system bezpieczeństwa, to też wie, że bez tych służb nic nie można zrobić, ale też wie, że i tym służbom nic nie można zrobić. Ja mam im zrobić. Ja mam rozwiązać, zlikwidować wojskowe służby specjalne, które od lat są ostoją tego układu. To są służby, które mają bardzo silne związki z układem jeszcze postsowieckim, z układem radzieckim. To są służby, szczególnie wywiad tych służb, które nie były pod żadną kontrolą. To są służby, które są nieprzyzwyczajone, żeby o nich krytycznie mówić. A ja mówię, że ja je rozwiążę. Mało tego. Ja spowodowałem wspólnie z ministrem obrony narodowej, że już nie ma szefa tych służb, pana generała Dukaczewskiego i chwała Bogu. Myślę, że to jest bardzo ważny, bardzo istotny krok, bo to, co się już pod koniec działo, sprawowania przez niego tej funkcji, to zagrażało bezpieczeństwu Polski.
Panie ministrze, panu zapewne jest znany raport Najwyższej Izby Kontroli właśnie dotyczący służb specjalnych. Czy między innymi ten raport był powodem tego, że postanowił pan rozwiązać wojskowe służby informacyjne?
Nie, ten raport jest ważnym dokumentem. To jest pierwszy raport, który w ten sposób ogląda służby. On bardzo krytycznie dokonał tego oglądu. Prawdę mówiąc, powiedział bardzo dużo na ten sam temat, na którym mówiliśmy my w komisji do spraw, Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Brak nadzoru, brak zadaniowania przez premiera, brak aktów prawnych, wykonawczych. To skandal. Wojskowe służby informacyjne nie miały 10 aktów wykonawczych, które miały regulować sposób ich postępowania. Jakżeż można było je kontrolować? W oparciu o co działały? Brak przekazania bardzo ważnych, wrażliwych dokumentów do IPN-u, do Instytutu Pamięci Narodowej, w sytuacji, kiedy zwracaliśmy uwagę na fakt rozgrywania teczkami różnych osób życia publicznego. To był przypadek pana Tarnowskiego przez szefa Dukaczewskiego. Sprawa rozegrana właśnie przy użyciu dokumentów, które powinny być dokumentami w dyspozycji IPN-u i nie on powinien w tym zakresie powodować decyzję. Myślę, że sama kwestia braku kontroli na poziomie cywilnych służb wojskowych, tam także usterkowano brak kontroli ze strony ministra obrony narodowej, aktywność w wydawaniu aktów prawnych, które służby same wydawały, bo to są akty wykonawcze, to są zarządzenia i rozporządzenia, często tajne, bo one muszą być tajne. Niedopuszczenie kontrolujących do wielu dokumentów. Myśmy się z tym też spotykali w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Jest sprawa, która z daleka śmierdzi. Wiemy, że są dokumenty i co z tego? Nie ma do nich dostępu. Parasol ochronny. Z tym trzeba skończyć. To są rzeczy, kiedy bezpieczeństwo państwa wymaga, żeby o służbach mówić spokojnie, z rozwagą i żeby to bezpieczeństwo było dobrem hierarchicznie najwyżej chronionym. To prawda. Ale przecież nie może być tak, żeby pod płaszczykiem tego bezpieczeństwa rozciągał się parasol ochronny nad strefą, która już jest strefą złamania prawa. Myślę, że powierzenie mi tej funkcji to jest nałożenie właśnie obowiązku na to, żeby takie sytuacje więcej nie miały miejsca, żeby jeśli będzie kolejna kontrola ze strony Najwyższej Izby Kontroli, żeby już takich wniosków nie było. tak jest, że ustalenia szczególnie dotyczące wojskowych służb informacyjnych zostały przez generała Dukaczewskiego zakwestionowane, ale sposób tego zakwestionowania jest żałosny. Dobrze się stało, mówię, że już dokonano zmiany, znaczy, że odwołano szefa wojskowych służb informacyjnych, ale bardzo dużo tam jest jeszcze do zrobienia. Wydaje mi się, że pomimo tych trudności, pomimo tych ataków, bo ja nie mam żadnych złudzeń, służby działają przez agenturę. Agentura jest także w świecie mediów. Służby potrafią świetnie manipulować bez agentury mediami. Dzisiaj informacje są kapitalnym towarem. Każdy je chętnie weźmie, każdy się na nie chętnie rzuci, a nie każdy je potrafi ocenić. Można nimi kapitalnie rzecz rozgrywać. Myślę, że to jest taka sytuacja, w której, skoro nie jestem uwikłany w żadne sprawy typu lustracyjne, nic nie ukradłem, nikogo nie zabiłem, no to można po prostu przykrzać mi życie w inny sposób, nie dając organom do tego powołanym przypatrzyć się zwykłej, prostej sprawie, w której ktoś zrobił komuś ogromną krzywdę i teraz postępuje w sytuacji odwróconej. Ale ja ciągle wierzę w polski wymiar sprawiedliwości i myślę, że ta sprawa po prostu tam się rozstrzygnie. A ci dziennikarze, bo jest ich kilku, to szczególnie Gazeta Wyborcza, konsorcjum tutaj w tym celuje, no może po prostu społecznie pokażą swoją twarz, że nie są w stanie być rzetelnymi, dobrymi, profesjonalnymi, uznanymi dziennikarzami, ale od takimi paparazzi, bo takich niestety sporo w świecie mediów publicznych mamy. Przy okazji, to rzeczywiście też jest poważny problem, który w czasie pełnienia funkcji ministra koordynatora chciałbym dokonać. Ja bym chciał, żeby polskie media były mediami wolnymi od tego typu naleciałości, żeby polscy dziennikarze też nie musieli się obawiać, że są manipulowani. Są na to sposoby, jest prawo, trzeba go przestrzegać. Bardzo łatwo zabić człowieka właśnie w ten sposób. Myślę tutaj nie tylko o życiu politycznym. I państwo musi zapewniać także na tym polu ochronę.
Panie ministrze, znowu takie pytanie się nasuwa. Wspomniał pan o Gazecie Wyborczej. A w wiadomościach słyszeliśmy taką oto mniej więcej wypowiedź, że pan Adam Michnik być może należy do grupy trzymającej władz. To już nieco inna afera, afera Rywina.
Ja myślę tak, że oczywiście ja jestem członkiem Komisji Orlenowskiej, dlatego byłem tylko widzem, tak jak większość z państwa, tego, co działo się w tej bardzo ciekawej komisji. Ona była także ciekawa, dlatego że była prosta do objęcia, nie miała tych wątków utajnionych. Ona dotyczyła jakby jednego zdarzenia, handel ustawą. Ale powiem tak, z punktu widzenia pewnych analiz politycznych, nawet zostawiając tą aferę orlenowską na boku, no przecież można było odnieść takie wrażenie, że na polskiej arenie politycznej jest kreowana pewna koncepcja polityczna, za którą w tle był prezydent, a w której wkomponowany był Adam Michnik, która miała się zakończyć teraz przed wyborami, powstała Partia Demokratyczna. No, nie zakończyła się, bo parę pomysłów panu prezydentowi nie wyszło. Nieskromnie myślę, że można powiedzieć, że trochę te komisje się do tego przyczyniły.
I jeszcze jedno pytanie, panie ministrze. Był pan wielokrotnie, czy wiele lat, członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, członkiem Specjalnej Komisji do Zbadania Afery Orlenu i wie pan bardzo dużo. I oczywiście nie chcę, żeby wszystkiego pan powiedział, co pan wie, bo o wszystkim pan
nawet
powiedzieć nie może.
Nawet jak chciał, to bym nie mógł.
Nie może. Ale czy uważa pan, że jako minister, koordynator służb specjalnych, może pan wyeliminować służby specjalne z tego typu rozgrywek, w które po prostu się angażowały, przy okazji chociażby, co widać było przy okazji afery Orlenu?
To bardzo trudne, ale konieczne działanie. Ja myślę, że nie może być tak, aby było przyzwolenie dla jakiejkolwiek instytucji, dla jakichkolwiek osób na łamanie prawa, na działanie poza prawem. To by powodowało, że później nad takim państwem nie można by było zapanować, że mielibyśmy do czynienia z sytuacją, której tak umocowane służby naprawdę kreowałyby rzeczywistość polityczną. Niekontrolowane, bo przecież bardzo często ten zarzut jest stawiany. Służby, które są niekontrolowane, same się zadaniują. To one w pewien sposób wpływają na polityków i kreują ich decyzje. Przecież najważniejszą funkcją, najważniejszą rolą służb jest dostarczanie rzetelnych, głębokich, dobrych informacji dla rządzących. Myślę, że nie ma miejsca w demokratycznym państwie prawa na przyzwolenie, na działanie poza prawem, na łamanie prawa. Bardzo długo, takie mogę odnieść z doświadczeń nawet prokuratorskich, wrażenie, funkcjonariusze służb pozostawali poza oglądem wymiaru sprawiedliwości. Te sprawy, nawet jak trafiały do sądu, to się bardzo długo ciągną. Czasami ciągną się w nieskończoność, czasami kończą się w sposób szokująco nieoczekiwany uniewinnieniami. To trzeba zmienić. To są normalni obywatele naszego kraju. Jeśli łamią prawo, to powinni podlegać takim samym regułom. Nie zamierzam być prezydentem Kwaśniewskim, a funkcjonariuszy traktować jak sobotkę.
Panie ministrze, rozmawialiśmy o panu prezydencie Kwaśniewskim i wypada chyba też mu jeszcze nieco więcej uwagi poświęcić, jako że kończy długi okres, 10-letni okres swojej prezydentury. Dzisiaj słyszeliśmy, że był na rozbrat spotkać się z członkami z Radą Krajową Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Słyszeliśmy, że chyba będzie jednoczył lewicę pod swoimi skrzydłami, ale właśnie jakby pan skomentował tę 10-letnią prezydenturę pana Aleksandra Kwaśniewskiego?
Powiedziałbym, socjotechniczna poprawność za pomocą mediów, za pomocą ogromnego aparatu doradców, próba wytworzenia takiego nimbu, takiego oglądu wokół tego urzędu, że jest to urząd doskonały, że jest to urząd poza wszelkimi podejrzeniami, że jest to urząd nie poddający się żadnym krytycznym ocenom ani kontroli. Ja już tutaj mówiłem o tych sytuacjach, kiedy był zapraszany na przesłuchanie pan prezydent, kiedy przesłuchiwaliśmy panią prezydentową. Tak naprawdę można było odnieść wrażenie, że stawianie pytań to jest zbrodnia. Samo stawianie pytań, oczekiwanie na odpowiedzi to już była dalsza droga, bo zazwyczaj słyszeliśmy, że są utajnione te dokumenty, że one nie będą udostępniane, bo mogą naruszać dobra osobiste, że w ogóle jest to niewyobrażalna sytuacja, że ktoś w tym państwie na tak wysoki urząd dokonuje pewnego zamachu, bo wymaga od osoby sprawujące tych samych obowiązków, co od każdego innego mieszkańca naszego kraju. I to jest taka konstatacja, która pokazuje, że to, co otaczało ten urząd, to wcale nie było równoznaczne z tym, co w tym urzędzie się działo, co w tym urzędzie, kto ten urząd sprawował. Niewątpliwie, jeżeli się czyta konstytucję, artykuł 126, to dowiadujemy się, że to jest pierwszy urząd w Polsce. A nie wiem, czy ojciec pamięta, jaka była w Komisji Orlenu dyskusja, kto to jest ten pierwszy w Polsce? Jaka była obrona, że pierwszy w Polsce to nie jest prezydent? No w konstytucji pisze, że tak. Pewne przesłanki ze śledztwa sugerowały, że tak może być. Nie dane nam było wyjaśnić tego do końca. Ale to są takie właśnie przyczynki do tego, żeby zadać takie pytanie, czy pierwszy urząd w Polsce to nie może być też przykład takiego najpełniejszego, najlepszego, najbardziej rzetelnego postępowania? Każdy jest człowiekiem, każdemu się mogą zdarzać błędy. No ale tych było tu sporo. Ja przypomnę tylko kwestie związane z tytułem magistra. Kwestie związane z oświadczeniem majątkowym, czy małżonka ma akcje policji, czy ich nie ma. Związane z zeznaniami w sprawie moskiewskiej pożyczki. Kwestie, które spowodowały, iż było prowadzone postępowanie o wygenerowanie środków z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, niemałych pieniędzy. Te sprawy jeszcze czekają. Prezydenta się nie ściga, prezydent korzysta z immunitetu, ale pan Aleksander Kwaśniewski mam nadzieję, że będzie traktowany przez polski wymiar sprawiedliwości normalnie. Jeżeli nie popełnił czynu zarzucalnego, to ten wymiar nie będzie dla niego groźny, ale stanie przed nim wtedy, jeżeli taka potrzeba będzie zachodziła. Były także inne zdarzenia. Człowiekowi, który jest człowiekiem wierzącym, bardzo się nie podobający. Przypomnę ten słynne zdarzenie, kiedy delegacja wysiadała z helikoptera i naśladowała Ojca Świętego. Takie żenujące wydarzenie. Też przyczynek do tego, jak i kiedy zareagowały na to media. Uroczystość charkowska, jazda w bagażniku samochodu. No, słynny przypadek Goleni. Przypadek związany z wyjściem z Sejmu po drabinie. To tak nie wszystko przystoi prezydentowi. Chociaż były też i takie zdarzenia, które trzeba docenić. Myślę tutaj o zaangażowaniu się w demokratyzację Ukrainy. To tego typu zachowania przecież ze strony pana prezydenta Kwaśniewskiego były. Ja myślę, że człowiek, który miał szansę na to, żeby dużo zrobić, bo układ, który on cementował, chociaż mówił, że jest prezydentem wszystkich Polaków. No, gdyby popatrzeć na decyzje, jakie podejmował w wielu przypadkach, to można by było mieć wątpliwość, czy te decyzje właśnie nie umacniały bardzo lewej strony. Ja przypomnę wstrzymanie ustawy o kodeks karny wtedy, kiedy miał powstać IPN. Ja przypomnę ustawę o IPN-ie. Ja przypomnę kwestie związane z wprowadzeniem reformy podatkowej. To były wszystko decyzje robione na korzyść strony lewicy, na rzecz lewicy. A więc nie można powiedzieć nawet, że był w tym czasie jednoznacznie prezydentem wszystkich Polaków. Myślę, że urząd taki, warunki, w jakich się funkcjonowało, ogromne takie przekonanie ludzi do tego, że w Polsce może być lepiej, że ludzie są zdolni do poświęceń, tylko trzeba ich zauważyć, trzeba działać na ich rzecz, zostało niewykorzystane. Ja wiem, że prezydent to nie premier, to nie rząd, to nie on to zawiaduje tymi sferami, ale tak sobie myślę, czy prezydent w nocy musiał ustalać Radę Nadzorczą Orlenu, czy prezydent musiał dawać pisma polecające, jeśli dał, mające na celu bardzo wątpliwą prywatyzację rafinerii. Sądzę, że rolą prezydenta nie jest zastępować ani konkurować z premierem. Nie jest włączać się w działalność nawet najważniejszych spółek Skarbu Państwa. Myślę, że to jest też taki bardzo wątpliwy sektor działalności człowieka pełniącego pierwszy urząd w Polsce.
I wróćmy do pana ministerstwa. Powiedział już pan, że likwidacja wojskowych służb informacyjnych to decyzja podjęta i one są likwidowane. Ale jakie jeszcze najpilniejsze zadania stoją przed panem jako ministrem, koordynatorem służb specjalnych?
Przede wszystkim muszę zorganizować do końca ministerstwo, którym zawiaduję w ramach kancelarii. To nie jest działowe ministerstwo, ale ono powinno mieć skład tak pełny, abym mógł wszystkie obowiązki wykonać. Ja jestem koordynatorem, ale koordynator oprócz tej najważniejszej funkcji koordynowania, bo mamy przecież służby i cywilne, i wojskowe. Działalności tych służb musi je kontrolować, musi je zadaniować, musi dbać o stronę legislacyjną regulacji prawnych działań tych służb. Musi działać na płaszczyźnie międzynarodowej, musi się zajmować antyterroryzmem, musi się zajmować kontrwywiadem. No, nie chcę mnożyć tych dziedzin, ale proszę wierzyć, że jest tego bardzo dużo. To ciąży na niewielkiej strukturze, ale możliwości zorganizowania tej struktury są dość ograniczone. Ja tak naprawdę w większości muszę korzystać z pomocy ludzi tych służb, za pomocą których te służby chcę zmieniać. To jest taka dość karkołomna konstrukcja, ale wydaje mi się, że możliwa do przeprowadzenia. Bardzo trudne jest w wojskowych służbach informacyjnych. Tam nie było pokoleniowej odnowy. Tam nie było odcięcia tych związków od tego układu sowieckiego. Tam nie było kontroli. Tam nie było działania w oparciu o dobre podstawy prawne. Te służby do czasu tak zwanej reformy funkcjonowały w oparciu o protezy prawne. Teraz mówiłem, nikt to potwierdził, cały szereg aktów prawnych nie było wydawanych. Tak naprawdę istnieje bardzo poważny problem uczestnictwa żołnierzy tych służb w życiu gospodarczym. Bardzo często przy dużych aferach występują ludzie związani ze służbami i my tak naprawdę nie wiemy, co oni tam mieli robić. Czy oni mieli szczeć bezpieczeństwa, czy oni mieli uczestniczyć w biznesie, no takim jak na przykład był biznes handlu bronią. Na dużą skalę sprawa niezwykle bulwersująca. Wtedy, kiedy w komisji pracowałem, myśmy o tym sygnalizowali. To jeszcze warto tu dwa słowa powiedzieć o tym, dlaczego tak się mogło dziać. Te służby mają swój wymiar sprawiedliwości. Wojskową prokuraturę, wojskowe sądy. Odrębny temat. Myślę, że to poczucie, że ta wojskowa prokuratura nie jest zdolna do uczynienia krzywdy swoim przełożonym, powodowała, że oni się czuli bezkarni. Dlatego tak dużo wpadek, tak dużo nieprawidłowości. Ja przypomnę aferę Bakrzyszową w Iraku. Ciągle generał Dukaczewski mówi, że można się chwalić tym, co się za granicą dzieje z udziałem tych służb. No, mam duże wątpliwości, czy takie przypadki są powodem do chwały. To trzeba oczyścić, to trzeba zmienić. Te służby były wielokrotnie protezowane. Próbowano dokonywać wymiany. Ja przypomnę, że przecież wtedy, kiedy SLD dokonywało reformy służb, też zapowiadało likwidację wojskowych służb. No, Miller nie tylko nie dokonał tej likwidacji, ale bardzo przegrał. Myślę, że dla każdego polityka jest to wyraźne, że to on poniósł wręcz klęskę tutaj polityczną w ramach walki na lewej stronie sceny politycznej. Myślę, że to też mogło się wiązać z tym, że być może on chciał te służby rozwiązać. Trzeba mieć poczucie tego, że to jest zadanie ogromnie poważne, ogromnie niebezpieczne także, ale powtarzam, ja jestem naprawdę już blisko tego, żeby przystąpić do realizacji. Są dobre projekty ustaw, będą teraz służby wojskowe dwojakiego rodzaju, wywiad i kontrwywiad. Będą dwie ustawy, będzie trzecia ustawa o likwidacji i to, co złe, to z tych służb wyprowadzimy.
A czy nie obawia się pan, panie ministrze, że ma pan bardzo dobre intencje, ale że z tymi ludźmi, którzy tam są, nie będzie możliwe, żeby to zmienić?
Ja myślę, że ludziom trzeba ufać i że to są też ludzie, z którymi ja przez kilka lat miałem do czynienia. Oni byli doradcami, ekspertami w komisji. Oni się bardzo dobrze sprawdzali. To są ludzie, którzy przedstawili swoje oczekiwania. Oni mówią, my się na tym znamy. My wiemy, że pan bez nas nie da temu rady. Myśmy także byli bardzo doświadczeni przez ten właśnie patologicznie funkcjonujący układ. I wreszcie są ludzie młodzi. Ludzie, którzy są zatrudnieni u mnie w gabinecie politycznym, bo to na takiej strukturze mogę budować to ministerstwo, to są ludzie bardzo dobrze wykształceni, ludzie młodzi, znający języki, studiujący także za granicą, którym nie obce są przede wszystkim zawiłości prawa, ale także, którzy szybko chłoną tą wiedzę, mając u boku funkcjonariuszy. To są zespoły tak połączone. Młodzi cywile z już młodymi, ale doświadczonymi funkcjonariuszami. Praca idzie dobrze. Ja myślę, że teraz tylko, żeby efekty tej pracy przekładały się na dobrą pracę służb, a mnie na tym bardzo zależy. Mnie zależy na tym, żebyśmy w następnych audycjach mogli rozmawiać o służbach. Bardzo krótko. One po prostu dobrze działają. Więcej nic nie trzeba o nich mówić.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Za chwilę zaprosimy widzów, słuchaczy do rozmowy z panem ministrem, również obecnych w studio studentów. Prosimy o chwilę przerwy, jakiś przerywnik muzyczny, a ja przypomnę numery telefonów do naszego studia w Toruniu, kierunkowy z całej Polski 056. i dla mieszkańców Polski Północnej 657-00-11, 657-00-11, dla mieszkańców Polski Południowej 657-00-12 i dla tych wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają poza granicami Polski 657-00-13 oraz 657-00-14. Czekamy na Państwa telefony. Przypomnę, pan minister Zbigniew Wasserman, koordynator służb specjalnych, jest gościem Telewizji Trwam i Radia Maryja.
Prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba. Oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste. I nieprawda odbita w szybie krzywych luster. Prawdy rano w południe i prawdy z wieczora. Prawdy na dziś, na jutro i prawdy o wczoraj. Taka jest wola ludu, powszechne wołanie. A wola ludu święta i niech tak się stanie. Prawda pełna i czysta, prawda z rodowodu. A nieprawda tworzona przez mędrców z pochodu. I niech prawdy najczystszej nikt się nie odważy oddać w ręce sprzedawców, kupców, badylarzy, szewców kłamstwa, kowali niegodnych litości, cenzorów, rewizorów, rycerzy ciemności. A prawdą jako chlebem dzielić się wypada. W domu, w sejmie, w urzędzie, w partyjnych naradach. Żeby było jej dosyć dla przyszłych pokoleń i w każdym polskim domu i na polskim stole. Niech nie zbraknie tej prawdy w POP, w powiecie, w urzędzie wojewódzkim, w centralkomitecie. A kto zechce tę prawdę razem z kłamstwem dzielić, to miejcie go w opiece niebiescy anieli. Kłamstwu trzeba się godnie przeciwstawić siłą. I jak tylko coś skłamie, to od razu wryło. Trzaskać aż popamięta, trzaskać już od rana. Tak aż mu pójdzie w pięty metodą Ur-Ojdana.
Odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, Telewizja Trwam, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca Jana i pana ministra w studio. Jurek z Torunia się kłania. Ja chciałbym jedną taką uwagę. Oczywiście obserwując działania rządu i poszczególnych ministrów rządu pana Marcinkiewicza, dochodzę do wniosku, że niestety nie wszyscy ministrowie mają tak jasny ogląd sytuacji, jasne przekonania i tak wielką determinację ku temu, aby coś na lepsze zmienić, jak pan minister tutaj obecny dzisiaj w studio, czy na przykład pan minister Ziobro, który widać, że tą determinację ma sporą i chce rzeczywiście na dobre wiele zmienić. Natomiast muszę powiedzieć, że wśród nawet tutaj u siebie w środowisku, wśród osób, które głosowały na PiS, obserwuję.
Panie Jurku, tak? Przepraszam, że wejdę w słowo, tak? Natomiast będzie dzisiaj pan premier i on odpowiada za cały rząd. Ja proponuję, żeby tego typu uwagi może skierować pod adresem pana premiera, natomiast tu mamy konkretnego pana ministra i prosiłbym o pytanie właśnie do pana ministra.
Ja rozumiem, ojcze, ja nie tylko obawiam się, że do pana po pierwsze, mam nadzieję, że pan premier mimo wszystko nas słucha, a obawiam się też, że nie będzie jednak, będzie trudniej dodzwonić się w tych godzinach o 21:30, a to jest jedna krótka uwaga, jeśli by ojciec Jan powiedział, a potem również odnośnie tych tematów, krótko, konkretnie o tych ułaskawieniach, o których mówiliśmy, ale jeżeli by ojciec Jan pozwolił, mogę dokończyć tylko kwestię, bo myślę, że ona dotyczy de facto.
Dobrze, bardzo krótko, tak, proszę.
Mianowicie po prostu pewien brak zdecydowania i powolność we wdrażaniu jakichś przemian i niestety przejawem tego, to jest właśnie, mówię, bardziej uwaga do innych ministrów, ale przejawem tego jest na przykład to, co zrobił wojewoda wielkopolski, który zlikwidował grzywnę, prawda, panu Stokłosie, umorzył, w wysokości 300 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że no sobie ministrowie, którzy są za to odpowiedzialni, że ten człowiek ze serdowskiego nadania jeszcze jest, czy był wówczas wojewodą, miesiąc, to było przecież miesiąc po zaprzysiężeniu rządu pana Marcinkiewicza, sobie zdają sprawę, że to jest działanie już na konto PiS-u, a nie SLD. To nie można tutaj zrzucać winy, że to jest SLD-owski wojewoda, bo jeżeli tak, to co on miesiąc po tym, po zaprzysiężeniu rządu jeszcze na tym stanowisku robił? I to niestety dotyczy również wielu innych agent rządowych, centralnych i nie tylko centralnych, gdzie te zmiany no strasznie powoli są wprowadzane i to już wywołuje niestety zniechęcenie osób, które głosowały na PiS. Ale wracając do tego, o czym na początku ojciec Jan rozpoczął tutaj audycję, od ułaskawienia pana Sobotki i później jeszcze również i pana Foga, ale zwłaszcza jak chodzi o ułaskawienie pana Sobotki. Nie wiem, czy pan minister też tak rzecz ocenia. Myślę, że w tej sprawie podobne zdanie pan minister wyrazi, że to jest to ułaskawienie, to jest bardzo ryzykowne dla samego pana Kwaśniewskiego, który no przecież żył nadzieją, że po zakończeniu swojej kadencji będzie mógł ubiegać się o jakieś zaszczyty na arenie międzynarodowej. Między innymi tam nawet niektórzy mówili o sekretariacie jako sekretarz generalny ONZ-u, prawda, jakieś fuchy w NATO i tym podobne. No przecież jeżeli to zostanie w tej chwili, to ułaskawienie ewidentnego, no praktycznie trzeba powiedzieć mafioza, przestępcy i to grubego kalibru, który narażał życie policjantów, jeżeli to zostanie wykorzystane we właściwy sposób, nagłośnione przez obecne władze Polski sprawowane przez PiS, to ten człowiek będzie skończony również na arenie międzynarodowej. I to pokazuje, jak wielka determinacja była pana Kwaśniewskiego.
Dosyć długo pan już mówi. Dziękuję pięknie. Pan minister zachlasł się u stosunku. Ja proszę wszystkich, aby zadawać krótkie pytania, żeby jak najwięcej osób mogło z panem ministrem porozmawiać. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze.
Cóż, no, na pewno ustosunkowując się od końca do pana wypowiedzi, ma pan rację, że upublicznienie jest niepotrzebne. Ta opinia publiczna oglądała to wydarzenie. Ono było na tyle głośno w Polsce, że ono na pewno już przeniosło się także poza granice naszego kraju. Prezydent podjął taką decyzję. Myślę, że to może także dawać podstawy do spekulowania, że on chce zaistnieć tutaj mocno w układzie kreatora lewej strony, sceny politycznej i takie wiano wnosi do tej lewej strony. I to w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o to, że te zmiany nie idą tak szybko, my byśmy też chcieli szybciej, proszę nam wierzyć, pracujemy po 12-14 godzin. Wszyscy prawie ministrowie wychodzą nie wcześniej jak o godzinie 22-23, czasami jeszcze dłużej pracujemy. Ale to nie jest problem tylko szybkości, to jest także problem jakości. Myśmy zetknęli się z sytuacją, kiedy sami musimy decydować o obsadzie stanowisk, nie mając sprawdzonej kadry w tak dużym zakresie. Trwa teraz bardzo wnikliwy proces weryfikowania kandydatur na stanowisko wojewody. Bardzo ważne stanowisko. Z pana wypowiedzi przecież też wynika, że wojewoda podejmuje decyzje, które mogą bulwersować. My nie uchylamy się od ponoszenia odpowiedzialności za ten przypadek. Oczywiście będzie on zbadany. Zobaczymy, dlaczego do tego doszło. Natomiast nie możemy podejmować decyzji ryzykownych, powoływania ludzi, których nie sprawdzimy, z którymi nie przejdziemy pewnej procedury testującej. To nie jest takie proste. Ten układ rządowy miał nieco inaczej wyglądać, a inaczej wygląda. Ja też mógłbym powiedzieć, obiecałem, że na pewno z samego początku dokonam likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Ale przecież tak ważna sprawa jak rozeznanie, co dzieje się z żołnierzami w misjach za granicą, w takich bardzo ważnych zadaniach świadczonych wspólnie z sojusznikami, nakazuje jednak rozwagę, nakazuje spokojne rozpoznawanie tego problemu, bo myślę, że gdyby ci ludzie wobec tego pośpiechu na przykład coś by się im stało, to tego by mi nie wybaczono. Prędzej wybaczy mi się, że będzie miesięczne opóźnienie w uchwaleniu czy też we wdrożeniu procedury uchwalania projektu ustawy. I to tak trochę jest z rządem. To jest ogromna praca. My mamy cały szereg tak zwanych kagańców. No, kagańcem jest także to, że ogromna rzesza ludzi jest po prostu nie do zwolnienia. To są ludzie, którzy nie chcą z nami współpracować. Oni po prostu pracują przeciwko nam albo w ogóle nie pracują. I z tym też trzeba się uporać, jeśli nie w inny sposób, to na drodze nowelizacji aktów prawnych. Ale proszę wierzyć, że to jest ogromny problem. Myśmy dostali w spadku państwo w stanie głębokiej zapaści na wszystkich polach jego działalności. I w tej chwili dzieją się bardzo ważne rzeczy, także przecież w tym układzie międzynarodowym. Pan premier wraca dzisiaj z ważnego spotkania budżetowego. Warto o tym pamiętać, że społeczeństwo oczekuje szybkich, konkretnych, odczuwalnych zmian, ale tutaj musi się działać w taki sposób, jakie są możliwości. Musi się działać w taki sposób, jakie są środki. I musi się działać w taki sposób, jakie są kadry. Na wszystkich tych polach jest niedostatek. Dlatego może być tak, że państwo odczuwacie tutaj pewien niedosyt.
Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę pytanie ze studia.
Panie ministrze,
proszę się przedstawić jeszcze, żeby...
Dominika, czy będą pociągnięte do odpowiedzialności poprzednie ekipy rządzące za działanie na szkodę państwa w związku z rozprzedawaniem mienia państwowego? Dziękuję.
Tak, pani mówi o procesie prywatyzacji, zarzucalnym procesie prywatyzacji. To będzie czynione na dwóch płaszczyznach. Trzeba dokonać przeglądu spraw, które zalegają w wymiarze sprawiedliwości, a z różnego powodu nie idą tak szybko albo tak, jak powinny pójść. Mówiliśmy też o Komisji Prawdy i Sprawiedliwości. To jest instytucja, której nie można lekceważyć. To jest instytucja, która ma za zadanie ujawnienie tego wszystkiego, co w tym zakresie nie zostało ujawnione. Jest powołana Prokuratura Generalna. To jest instytucja, która z istoty swojego działania będzie czuwała nad prawidłowym dysponowaniem mienia Skarbu Państwa. Wreszcie powstaje nowy urząd, dla którego też tu widzę miejsce, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ono ma podlegać mnie jako ministrowi do spraw koordynacji służb, ale to będzie biuro zajmujące się tą korupcją na wysoko zorganizowanym poziomie, tą najpoważniejszą, tą, w której uczestniczą przedstawiciele władzy, przedstawiciele rządu, funkcjonariusze instytucji, wymiaru sprawiedliwości. To są wszystko działania, które mają także prowadzić do tego, żeby te przestępstwa popełniane w sferze zawłaszczania mienia państwowego, mienia Skarbu Państwa, nie pozostały bez osądzenia, bez rozpoznania. Na to Prawo i Sprawiedliwość będzie kładło duży nacisk. Zresztą to widać po tych działaniach, które są już podejmowane. Te sprawy są właśnie przeglądane pod tym kątem. Minister Sprawiedliwości myślę, że dołoży tutaj także wszelkich starań, żeby nacisk na te sprawy był położony. Trzeba odróżnić sytuację, w której istnieją przesłanki do prywatyzacji, od sytuacji, kiedy prywatyzacja jest pretekstem do nabijania prywatnych kieszeni. Niestety to zjawisko jest o sporym rozmiarze w naszym kraju.
I odbierzemy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja Telewizja Trwam. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Edmund z Berlina.
Bardzo proszę, panie Edmundzie, krótko i na temat.
Pozdrawiam.
Proszę bardzo. Mamy jakieś problemy? Nie słyszymy.
Pozdrawiam ojca Jana i pana ministra Wassermana. Moje krótkie dwa pytania. Panie ministrze, chyba pan słyszał kiedyś w telewizji polskojęzycznej, pan minister Świętkowski powiedział tak: zaproponuję ustawę, która będzie mówiła o tym, żeby nie przyjmować polskich katolików do wywiadu. Pytam się, jakie pan Siemiątkowski miał religię na myśli i co mógłby uczynić w tym wypadku? Może jakieś wyznanie marksistowsko-leninowskie? Druga sprawa krótka. Bardzo pan pięknie mówi, panie ministrze. Ślicznie się słyszy pana, ale ci wszyscy dziennikarze, którzy przeprowadzają z panem wywiad czy z innymi ministrami z prawicy, zawsze jest przerywana rozmowa, ta ciekawa. Pan minister mówi wielokrotnie piękne, ciekawe rzeczy, a pani tam Olejnik mówi, a kiedy pan na urlop, a co pan słyszał, co pan Siemiątkowski? Przerywa panu tą najważniejszą, mądrzejszą myśl. Czy nie mógł pan minister jakoś spowodować, żeby ci ludzie odeszli z tej telewizji, bo to jest nie do słuchania? To byłoby wszystko.
Dziękujemy, panie Edmundzie, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam i studentów, wszystkich wspaniałych młodych studentów. Dziękuję, szczęść Boże, do widzenia.
Szczęść Boże, do widzenia, bardzo proszę, panie.
No cóż, pan minister Siemiątkowski miał wiele rzekomo ciekawych propozycji, jeżeli chodzi o służby specjalne. To on był przecież autorem tak zwanej reformy służb specjalnych, która uwłaszczyła te służby poprzez na rzecz lewicy, ale pragnę przypomnieć, że to jest minister rekordzista. No, on w tej chwili ma, z tego nie chciałbym przekłamać, co ja pamiętam, około 7 postępowań o rażące złamanie prawa. To już kończy się na zarzutach i na aktach oskarżenia, więc ostrożnie z kreowaniem rzeczywistości przez pana ministra. On rzeczywiście był ulubionym gościem także pani Moniki Olejnik, o której pan tutaj wspominał. I powiem panu tak, że są pewne granice standardu przyzwoitości dziennikarza prowadzącego audycję. Są także granice przyzwoitości rzetelności dziennikarskiej. Jeżeli ktoś te granice przekracza, to po prostu się do niego nie chodzi. Myślę, że pan u pani Olejnik mnie już nie zobaczy. I to jest jedno z doraźnych postępowań, ale Sejm w piątek uchwalił ustawę o radiokomitecie, bardzo ważną ustawę. Jest szansa na to, żeby środki media publiczne wyjąć z ręki jednego układu lewicowego i układu Platformy. To są media, które powinny służyć wszystkim. To nie może być tak, że niektórzy przez te media są rozszczeliwani, a inni mają komfort. Ja przypomnę chociażby przebieg kampanii wyborczej. Miałem często dylemat, kto bierze udział w debacie. Czy dwie, czy trzy osoby? Czy z jednej strony prezydent, kandydat Lech Kaczyński, a z drugiej strony dziennikarz prowadzący i kandydat Tusk. Bardzo często można było odnieść takie wrażenie, że pomimo, że to są trzy osoby, to dwie strony brały udział w tej dyskusji. Myślę, że to jest problem niezwykle ważny. Nie ma bowiem dobrego standardu odpowiedzialności dziennikarzy za słowo. Tak jest, że dzisiaj rynek mediów jest w dużej części zawiadywany przez obcy kapitał. To są duże kapitały, stać ich na doskonałe biura prawnicze. Często jest do wyboru tak. Ja mam takie wrażenie, że szereg tych pism, szczególnie dziennikarze z tych brukowych gazet, usiłują wtopić mnie czy innych moich kolegów w proces. Jak będzie miał 15 procesów, to on się nie będzie zajmował służbami. To wtedy go zapytamy, coś ty zrobił na polu tych służb. To też jest pewna metoda. Trzeba to oczyścić. Trzeba wrócić do dobrego standardu prawnego, to znaczy przywrócić dobry standard prawny. Przecież prawo prasowe jest z lat 80. To jest zupełnie nieprzystający akt prawny do rzeczywistości. My mówimy, że chcemy mieć kraj wolny, kraj demokracji, w którym słowo nie ma ograniczeń. To też słowo, stwierdzenie żadnych jest wątpliwe, bo są wolność to nie może być wolność, która odbiera komuś innemu jego przekonania, jego pojęcie wolności. Wolność jest dana i zadana. To rodzi także określone obowiązki po stronie tego, który domaga się wolności. Ale chodzi o to, żeby wróciła odpowiedzialność, wróciła rzetelność, wróciło poczucie takiej normalnej, sprawiedliwej sprawiedliwego obowiązku przedstawiania rzeczywistości tak, jak ona wygląda, a nie w interesie czegoś, w interesie kogoś, za coś, dlaczego. To bardzo komplikuje życie publiczne. Ono to zakłamuje, to kreuje pewną nierzeczywistość. Od dziennikarzy chcielibyśmy oczekiwać czegoś innego. Dlatego ten pierwszy krok, który został uczyniony, jest zwiastunem tego, że może już czas, żeby ci dziennikarze, którzy byli takimi apologetami stanu wojennego, którzy wychwalali takie postacie jak generał Jaruzelski, Kiszczak, uznali, że to już nie ta epoka, że oni nie potrafią się przestawić na inne warunki, na warunki demokratycznego kraju, a skoro nie, no to trzeba im w tym pomóc.
Dziękuję serdecznie. Pytanie ze studia. Proszę bardzo.
Mówi się, że media to czwarta władza. Różnego rodzaju mass media przedstawiają pana osobę, panie ministrze, jak i innych polityków w sposób negatywny. Właśnie jest to niejako pewien rodzaj manipulacji. Jak pan się do tego ustosunkuje i jakie różnice według pana są między telewizją Trwam a innego rodzaju mediami?
No cóż, wie pan, można odnieść wrażenie, że popełniliśmy, a w tym i ja, ogromną zbrodnię, bo wygraliśmy wybory, jesteśmy w rządzie, nie odpowiadamy określonym zapotrzebowaniom. W związku z tym rzeczywiście lektura gazet dostarcza bardzo wiele takich właśnie ataków, które nijak się mają z rzeczywistością, nijak się mają z prawdą, nijak się mają do tego, co w kraju ważne. Ale to jest właśnie taka funkcja działania propagandy goebbelsowskiej. Jeżeli się będzie pluć, jeżeli się będzie obrzucać kogoś tego typu stwierdzeniami, to coś przyschnie. To jest taka łatka, która tego człowieka może wyeliminować z życia publicznego. Przecież takim kapitalnym tego dowodem była kampania poprzednia i bracia Kaczyńscy i ten film robiony na bazie FOZ-u. To ogromne draństwo. Ja znam tą sprawę w szczegółach, o których mówić nie mogę. Polityk jest bezradny. On wtedy nic nie może zrobić. On nie może sięgać do informacji, nawet o których wie, bo one są objęte tajemnicą państwową. Ale to, co pan mówi, to jest drobiazg. To jest drobiazg polegający na tym, że ja trafiłem na oszusta. I ten oszust zagroził mi, że jeżeli ja się nie poddam jego żądaniom, to on mnie publicznie załatwi za pomocą swojej starszej teściowej. I tak się dzieje. To jest po prostu fantastycznie rozgrywane przez media w sytuacji, w której ktoś przez 2 lata pisał szkalujące mnie i moją rodzinę listy. To ja nawet o tym nie chcę, bo to są drobiazgi. Szkoda to w skali wydarzeń kraju państwu zajmować uwagę. Ale przecież to tak jest, że ta osoba napisała kilkanaście listów, że tam nie ma ani krzty prawdy, że ja powiedziałem do tej osoby, pani jest starsza, niech pani da spokój, ja przecież nie potrzebuję z panią mieć żadnych konfliktów. Okazało się, że ja jestem któryś w kolei, że to jest pewien sposób na załatwienie tej spraw. Zaczyna zięć, a kończy teściowa mówiąc, ja jestem starszą, biedną osobą, schorowaną i ktoś mnie rujnuje. Strasznie zrujnowałem tych ludzi. Zarobili na budowie mojego domu mieszkanie warte 170 tysięcy złotych. Ale dajmy temu spokój, bo to jest ta nieuczciwość niska, taka, która ma trafić do ludzi niewiedzących, o co tutaj chodzi. Jest sąd, są organy ścigania. Był komunikat wydany przez prokuratora krajowego, że ta sprawa jest prowadzona w standardzie prawnym, że tam nie ma żadnych uchybień. Dzisiaj pani Olejnik mówi, że Kwaśniewski chciał ułaskawić pana Kalisza w sprawie cywilnej, ale jak się to robi, to lepiej to można by było zapytać Wassermana. Oto jest ta rzetelność dziennikarska. U mnie na stronach internetowych są wszystkie ekspertyzy pokazane. Ten człowiek spowodował, że ja ten dom powinienem rozburzyć i budować go od nowa. A ja muszę się, albo chcę się mnie zmusić do tego, żebym się tłumaczył za każdym razem. Jest mi wstyd tej sytuacji, bo ja mam matkę w wieku tej osoby. Ona w tej chwili leży w szpitalu, bo ona to inaczej odbiera. Jestem politykiem, ja na to reaguję twarde. Ja wiem, że to jest świat bezwzględny. Ale za to się płaci. To też, żebyście państwo wiedzieli, że polityce dzisiaj nie ma nic za darmo. Nie ma nic bez pewnych ogromnych wyrzeczeń i płacenia za to ogromnej ceny nie przez te osoby, które w tym biorą udział, ale także przez całe otoczenie, przez środowisko, w którym się żyje. I to jest też taka strona polityki, o której czasami warto porozmawiać, którą czasami warto ukazać. I tu też dziennikarze odgrywają ogromną rolę. Niestety rolę taką, jak to jest w moim przypadku. Jak mówię, jest sąd, jest prokuratura, są ekspertyzy, są dowody, a ciągle słyszę to samo. Nie wiem, wykonałem gest polegający na tym, że chcę tej kobiecie przebaczyć. No ale czytam w Super Ekspresie, że jestem oszustem, że ona się nie zgodzi mnie przeprosić. To ja mam z nią mediować w takich warunkach. Przyznacie Państwo, że to jest sytuacja przykra, bo wiele ludzi ulega takiej argumentacji. Oni myślą, że ja rzeczywiście tutaj wykorzystuję swoje relacje, wykorzystuję swoją pozycję, a ja po prostu przez 5 lat pracowałem zwalczając nieprawidłowości w służbach, w wymiarze sprawiedliwości. Przecież ja wiem, o co tutaj chodzi. To nie są instytucje o charakterze baranka. To nie są instytucje łagodne. Jak mogą gdzieś ugryźć, to ugryzą. Jak jest jakieś miękkie podbrzusze, to one do niego trafią. A potrafią grać bardzo bezwzględnie. I to jest taka odpowiedź na pana pytanie. To jest bardzo uciążliwe. No, bardziej, jak mówię, dla mojej rodziny, ja muszę robić to, co wynika z moich obowiązków służbowych. Strasznie dużo jest do zrobienia. A to właśnie ma na celu odciągnięcie mnie od tych spraw. Ktoś powiedział, że ruszenie wojskowych służb informacyjnych to samobójstwo. Ja myślę, że nie. Przedojrzała ta sytuacja dzisiaj do tego, żeby uwolnić Polskę od tak działającej instytucji. Że trzeba powiedzieć, jak nawet trzeba zapłacić dużą cenę, to trzeba ją zapłacić. I ciągle powtarzam, nie dlatego, że udaję człowieka, który się nie boi. Tak samo jak pan, jak tutaj państwo, odbieram te rzeczy. Tak samo nie wiem, co się może stać, ale powiedziałem sobie, że tu jest potrzebna determinacja. Trzeba wykonać następny krok, nie tylko krytykować, nie tylko z pozycji opozycji mówić coś źle, ale wejść w to i pokazać, że to można zrobić inaczej. I staram się to robić.
Będąc przy głosie, ja dziękuję panu za tą odpowiedź. Zacytuję pana. Gdyby mnie ktoś zapytał, jak najkrócej nazwać aferę Orlenu, to nazwałbym ją aferą Siemiątkowskiego, gdzie wspominał też o panu Siemiątkowskim nasz słuchacz. Dlaczego?
Wie pan, to bardzo ciekawa postać. Postać niewątpliwie polityka, który trochę czasu w służbach spełnił. W 2001 roku SLD zgłosiło taki program Opcja 2001, rewolucja w służbach. Tam będzie kontrola, apolityczność, rzetelne działanie, skończy się z korupcją. No, cała gama, kapitalny nadzór z komisji sejmowej, opozycja dostanie przewodnictwo. No, wydawało się, że wchodzimy w sytuację, w której nie może dojść do żadnej nieprawidłowości. A później powołano kierownictwo tych służb. No i pojawił się pan Pruszyński, pojawił się pan Derlatka. No pojawiły się osoby, które miały ogromne osiągnięcia, ale w stanie wojennym. Tam zwalczając opozycję demokratyczną zdobywały zasługi. I teraz w tych apolitycznych, zreformowanych służbach oni zaczęli odgrywać podstawową rolę. Ja mam wrażenie, że to właśnie na tym całe nieszczęście polega, że to upolitycznienie tych służb na poziomie kierownictwa, myślę tutaj także o panu Barcikowskim, spowodowało, że no właśnie takie mieliśmy sytuacje, że jak była sprawa afery Lwa Rywina i pytano pana Barcikowskiego, dlaczego nie podejmowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działań antykorupcyjnych, to on mówi, że on jest od tego, żeby pilnować sytuacji pana premiera Millera, który jest pokrzywdzony w tej sprawie. To on chodził do pana Urbana na posłuchanie z innymi ministrami. No, przepraszam, ale tak funkcjonujące służby nie są państwu potrzebne. No, a tak funkcjonujący minister, który robił to samo, co Sobotka. No przecież on ujawnił istotne informacje ostrzegające przestępców o tym, żeby ukryli dokumenty, bo będzie prowadzona kontrola w ważnym energetycznym przedsiębiorstwie. Człowiek, który zawiaduje instytucją, która ma chronić tajemnicę państwową, czyli ma sprawować nadzór nad dokumentami tą tajemnicą objętymi, przynosi ściśle tajne dokumenty. No co z tego, że na komisji? Ale on je wyniósł z urzędu. Kwestia gry teczkami. No, znowu konwencja naszej rozmowy nie bardzo pomaga, pozwala tutaj na wchodzenie w szczegóły. Szef służb, który w krótkim czasie dorobił się 7 zawiadomień o przestępstwie ze strony komisji, naprawdę rekordzista. I to nie o to chodzi. Właśnie takich ludzi w służbach nie potrzeba. Te służby nie mogą być targane politycznymi zadaniami. One nie mogą bać się wykonywać pewnych działań, dlatego że się komuś narażą. A ja często mam takie wrażenie, że oni po prostu mają ogromną obawę, żeby wejść mocno w coś, co już ujawnili. Bo nie wiedzą, jak ich przełożeni zareagują. I tak z taką sytuacją mieliśmy do czynienia. A więc ta rewolucja, którą zapowiedział pan Siemiątkowski, pożarła dziecko, znaczy pożarła autora. No, on stał się ofiarą tej rewolucji i myślę, że w sposób bardzo zasłużony. Ale to, co mnie szokuje, to to, że on ciągle w mediach publicznych jest mentorem tego, jak powinni się zachować politycy, jak należy rzetelnie i uczciwie postępować. No, a może by się skupił właśnie na tych sprawach i spróbował z nimi się uporać. To był bardzo zły przypadek człowieka desygnowanego do tak poważnej roli.
Dziękuję bardzo.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Człowieka desygnowanego do tak poważnej.
Proszę bardzo.
Kolejny telefon.
No serdeczna prośba do słuchaczy, żeby wyłączyć radę, jak się już dodzwonimy. Bądź telewizor. Prosimy bardzo. Mam jakieś problemy, proponuję odebrać kolejny telefon. Proszę bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec.
Panie Stanisławie, bardzo proszę krótko, bo program już niestety za chwilę kończymy.
Tak, kłaniam się serdecznie ojcu oraz panu ministrowi oraz także zebranym studentom. Panie ministrze, mam wrażenie, że te początkowe trudności, które ma rząd, zostaną bardzo wkrótce przezwyciężone, gdyż widać wyraźnie, że cała opcja okrągłostołowa broni się wyraźnie przy pomocy mediów, co zostało ukoronowane już nie tylko tym wyrokiem w sprawie przestępcy, jakim jest były minister spraw wewnętrznych pan Sobutka, ale także dzisiejszym oświadczeniem pana prezydenta, jeszcze urzędującego Kwaśniewskiego, który mobilizuje siły do następnych wyborów, tych samorządowych. Naturalnie tam czekają całe rzesze ludzi, którzy nie chcą, aby doszło do rozliczenia za przestępstwa nie tylko związane ze służbami specjalnymi, ale dzięki partyjnym stanowiskom i parasolowi ochronnemu okrągłego stołu doszło do uwłaszczenia się całej rzeszy ludzi, którzy mają olbrzymi majątek i skupiają go w swoich rękach. Czekam także na pewne działania oczyszczające służby dyplomatyczne. Ja tylko zwrócę uwagę, że na przykład pan Truszczyński, który od lat wiernie przedtem był agentem Kremla na Zachodzie, a obecnie, a po okrągłym stole był cały czas rzecznikiem Polski w Unii Europejskiej, rzecznikiem rządów tych liberalno-lewicowych. I pan Truszczyński jest dzisiaj na czele fundacji, która nazywa się Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ale mogę przecież wymieniać bardzo wiele. Nie będę przedłużał. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, panie Stanisławie.
Tak, ja myślę, że pan dotknął bardzo ważnego problemu, wiążącego się także ze służbami specjalnymi, bo to jest skandalem, że w korpusie dyplomatycznym są przedstawiciele agentury i ludzie związani ze służbą bezpieczeństwa. To jest pole, które wymaga niewątpliwie bardzo wnikliwego obejrzenia i podjęcia decyzji, czy ci ludzie powinni tą funkcję pełnić. To jest inne państwo, to jest inny czas, a oni są jakby z innej epoki. To często była taka nagroda właśnie za te dokonania w przeszłości. I myślę, że pan dotknął bardzo wrażliwego, bardzo trudnego tematu. To kolejne pole, które czeka na uporządkowanie, ale ono jest w zasięgu naszego oglądu. Tam będą niedługo wykonane także działania, które pozwolą panu spokojniej patrzeć na to, kto reprezentuje Polskę na zewnątrz.
Panie ministrze, słuchacze pewnie wciąż chcieliby z panem ministrem rozmawiać. Studenci też pytania mają, ale czas jest nieubłagany, szybko biegnie. Co chciałby pan powiedzieć jako minister obecnego rządu wszystkim tym, którzy nas teraz słuchają i oglądają?
Ja chciałem powiedzieć po pierwsze tak, że ogromną satysfakcję odczuwam z tego, że ludzie rozumieją sytuację, w jakiej funkcjonujemy. Widzą te wszystkie uwarunkowania. Nie oczekują od nas cudów, chociaż słusznie domagają się, żeby działać szybko i skutecznie. Myślę, że bardzo ważne jest, że ludzie pokładają ogromną nadzieję w nas. My mamy tego poczucie ogromnego obowiązku związane z tym, że nie możemy ludzi rozczarować. Nie ma już tłumaczenia dla nieudanych działań, dla nieudanych akcji. Ja mogę zapewnić w imieniu kolegów, będzie tutaj pan premier, że naprawdę w najlepszej wierze, z najlepszymi profesjonalnym przygotowaniem staramy się robić wszystko, żeby to był rząd dla obywateli. Żeby obywatele odczuwali, że ten rząd nie załatwia swoich spraw, że ten rząd załatwia sprawy ludzi najuboższych, ludzi będących w potrzebie, że ten rząd będzie czuwał nad rozwojem gospodarczym, potrafi to robić, że ten rząd oczyści życie publiczne, wprowadzając porządek w instytucjach, że nie będziemy się musieli bać takich instytucji jak służby finansowe, jak służby specjalne, jak organy ścigania, że to będzie państwo przyjazne, życzliwe, państwo, w którym się będzie chciało żyć, państwo, którego nie będzie się chciało uciekać i wyjeżdżać. I myślę, że to jest do zrealizowania, że to nie, może nie będzie w takim tempie, w jakim się oczekuje, ale tak będzie zrobione, bo ogromna jest wola i determinacja, żeby tego dokonać i żeby było właśnie takie u państwa przekonanie, że niezależnie od tego, jak trudne jest to do zrobienia w realnych warunkach, to my nie będziemy się oszczędzać, zrobimy wszystko, żeby każdy z państwa, żeby każdy Polak, każdy nasz rodak odczuł, że to jest jego rząd, że to jest rząd naszego kraju.
Panie ministrze, mamy jeszcze jeden telefon. I bardzo prosimy.
Jezus Maria Zawsze-Dziewicza.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca pana ministra, no i młodzież obecną w studiu, wszystkich zresztą słuchających. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Ja jestem też obywatelem ojczyzny i mimo tego, że jestem księdzem, to mam obowiązki też jako Polak i kochać ojczyznę powinienem i kocham jak Polak. Tak, i dlatego pytanie do pana ministra, tak korzystam z tego, że pan jest. Otóż, no zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie, co ten rząd zrobi. Już różne rządy były i tak dalej. Ale takie odnoszę wrażenie, pan jest blisko tych spraw, ale odnoszę wrażenie, obserwując bardzo tak z daleka rzeczywistość, że jest właściwie, rządzą mafie. Czy rządziły, może inaczej powiem, rządziły mafie, w świecie bardzo często rządzą mafie. W Polsce u nas też mafie rządziły. Pewno tych mafii jeszcze jest dużo. I ja wiem bardzo mało. Pan wie bardzo dużo. I pewno pan nie może wszystkiego powiedzieć, ale to jest to mało, które się wie, to właściwie no, przeraża człowieka, że ludzie mogą tak postępować wbrew sumieniu, albo nie liczyć się z sumieniem, nie liczą się z drugim człowiekiem, nie liczy się drugi człowiek, liczy się swój własny egoizm, pieniądze czy jakaś kariera tu na ziemi, jakby nic nie było już poza tą ziemią, poza tym życiem. To jest jedno. I teraz wiem, że weszliście, to jest, ciekawi mnie to, jak sobie dajecie radę państwo w rządzie. Wiem, że weszliście w ten układ administracyjny, no chociażby tylko administracyjny, powiem poprzedni, Słyszałem na przykład, że taki minister, to co pan też mówił, wychodzicie z pracy o 22, 23. Wiem, że niektórzy ministrowie dawniej to wychodzili ta godzina, on już wychodził, pracował 8 godzin najwyżej, jeżeli, i szedł dalej, wszystko się kręciło. Tak, a dowiedziałem się, że minister przyszedł do ministerstwa, przychodzi do ministerstwa, ma kilkaset pracowników w tym ministerstwie i przez kilka dni jest zupełnie sam. Zupełnie sam. I co on może zrobić? I ściana przed nim. A może nie ściana, może jakaś pajęczyna niebezpieczna. Tak. Jest on w tej pajęczynie, gdzieś tam, jak żeby mimo wszystko nie dać się tym pająkom. Prawda? Ja nie mam porównania może lepszego i dlatego tak mówię. To jest coś niesamowitego. Tu potrzeba, widzę, odnowienia intelektów, umysłów ludzi, żeby byli naprawdę to ludzie światli w naszych czasach. Ludzie rozumiejący rzeczywistość bardzo głęboko, bo ona jest bardzo skomplikowana, patrzą na cały świat. Nie tylko Polska jest częścią tylko świata. A z drugiej strony niesamowite sumienia muszą być, bardzo prawe sumienia. I tu jest gdzieś problem tu na pewno w każdym z nas, co chodzi o mnie, najpierw o ojczyznę, już nie mówię o świecie. A druga sprawa, na pewno są naciski na was z zewnątrz i z wewnątrz, te różne mafie, różne interesy, egoizmy ludzkie, no i z zewnątrz na pewno są. Polska nie jest samotną wyspą. Jak sobie dajecie panowie z tym radę, czy państwo? To dziękuję serdecznie i życzę szczęść Boże.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy. Proszę ojca, rzeczywiście jest tak, że największą przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu państwa są kłady. To, o czym mówił wielokrotnie Jarosław Kaczyński, o czym mówimy także my, to są ten słynny taki czworokąt składający się z mieszaniny reprezentacji ludzi władzy, ludzi biznesu, ludzi służb specjalnych i zorganizowanej przestępczości. Tak naprawdę można w wielu lokalnych środowiskach zidentyfikować to jako taki nieformalny układ władzy. Okazuje się, że instytucje państwowe albo nie chcą, albo nie potrafią, albo boją się poradzić z tym układem. I to jest rzecz, która czeka na zmianę. My z tym musimy sobie poradzić. Często jest tak, że niezrozumiałe są zachowania funkcjonariuszy pewnych instytucji. Można mieć ogromną wątpliwość, czy ci funkcjonariusze pracują po stronie tej instytucji, czy są tak zwanymi funkcjonariuszami odwróconymi. Czyli pracują na zewnątrz, na rzecz kogoś. Te układy trzeba rozpoznać, te układy trzeba rozbić, ale ciągle powtarzam, na to miejsce trzeba wprowadzić ludzi, którzy dadzą gwarancję, że te układy się nie odtworzą. Jeśli to będzie robione w sposób nieprzemyślany, jeżeli to będzie robione w sposób na przykład ilościowo niewystarczający, to ci ludzie przegrają, mimo że rząd należy do nas. I to jest jakby pierwsza kwestia. Niezwykle trudna sytuacja wynikająca z tego, że tak naprawdę zamazana jest struktura władzy, że ten układ, o którym tutaj już powiedziałem, jest układem w wielu społecznościach, w wielu miejscach trudnym do pokonania, do przezwyciężenia. Kwestia związana z następnym problemem, to co ojciec powiedział, no tak jest. Ja nie mam licznego resortu, a więc u mnie nie ma problemu kilkuset pracowników. Ale ja wiem, że w dużych resortach jest tak, że z tych kilkuset pracowników to pracuje kilku. Inni mają poczucie i pewność tego, że są niezwalnialni. Są w służbie cywilnej, która gwarantuje im nietykalność. Można ich odsunąć na inne stanowisko. I to jest sytuacja, która bardzo paraliżuje, bardzo utrudnia nam pracę. Trzeba wprowadzać konkursy, trzeba wprowadzać nowych ludzi, ale to wszystko trwa. To bardzo hamuje możliwości szybkiego działania ze strony rządu. Czy są naciski innego rodzaju? No są. Ojciec przecież wspomniał o tym. Nie żyjemy w pustce. Żyjemy w centrum Europy. Mamy sąsiadów. To wszystko ma znaczenie. Gdyby chcieć najprostsze przykłady tych nacisków podać, no to patrzcie państwo, co się dzieje z naszym eksportem za granicę wschodnią. Złe jest mięso, złe jest drewno, zła jest żywność. Nagle jest zła. W takim okresie czasu, wtedy, kiedy ten rząd właśnie wziął władzę, kiedy ten rząd ma dobrze funkcjonować, to warto o tym też powiedzieć. To przecież nie jest pomoc. To jest bardzo czytelny sygnał nieakceptacji pewnej politycznej sytuacji. No ale rząd nie ma narzekać. Rząd ma po prostu rządzić, ma wykonywać swoje obowiązki. Ja jeszcze raz powtarzam, że nie tylko deklarujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, ale jestem przekonany, że sami Państwo będziecie mogli to odczuć.
Panie ministrze, już powinniśmy skończyć, ale zbliżają się święta i chciałbym panu ministrowi w imieniu wszystkich, jak tu jesteśmy i pewnie wielu słuchaczy, złożyć świąteczne życzenia. Niech to Boże Narodzenie będzie radosne, przeżywane w pokoju. Niech Chrystus Pan błogosławi panów, pana pracy dla dobra Polski, naszej ojczyzny.
Serdecznie dziękuję. Jeśli ojciec pozwoli, to do państwa tu zgromadzonych, do państwa przed odbiornikami. Ja również chciałem w imieniu własnym, w imieniu rządu złożyć najlepsze życzenia świąteczne, żeby to był okres takiego spokoju, refleksji, żeby to był okres zadumy, że w naszym kraju coś się zmieniło i ta zmiana idzie na lepsze i ta zmiana będzie odczuwalna. Żebyśmy po prostu mogli zawsze spotykać się, patrząc sobie w oczy, mówić jak jest naprawdę, wyciągać z tego wnioski, żeby to była taka sytuacja, w którym czulibyśmy się takimi samymi obywatelami tego kraju. To, że siedzimy po dwóch stronach, to wcale nie znaczy, że nie wiemy, co trzeba robić, jak trzeba robić, na co trzeba zwracać uwagę. To jest bardzo ważne. Taki bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy mają cały szereg problemów, o których wiedza do rządu powinna docierać. I to jest jedna kwestia. A druga kwestia w tych życzeniach, żebyśmy się nadal mogli spotykać w takich warunkach, jak się spotykamy, w co głęboko wierzę, żeby można było za pośrednictwem Radia Maryja, telewizji Trwam, dzielić się z Państwem informacjami, co robimy, co będziemy robić w najbliższej przyszłości, żeby to była taka dobra płaszczyzna informacyjna, żeby nie trzeba było narzekać na gazety, bo nie trzeba było do tych gazet zaglądać. Można usłyszeć tutaj, jak w rzeczywistości się, jak wygląda rzeczywistość. Ja po prostu Państwu życzę takiego błogosławieństwa Bożego, spokoju, takiej wiary w przyszłość. Nasz kraj, nasz rząd, nasza przyszłość i w tym kraju będzie lepiej i w tym kraju będzie miejsce dla każdego. Tego Państwu, ale także i sobie, i rządowi życzę.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie Szczęść dziękuję, Boże. Drodzy Państwo. Pan minister Zbigniew Wasserman, koordynator służb specjalnych, był gościem Radia Maria Telewizji Trwam. Dziękuję również obecnym w studiu studentom i wszystkim widzom. Przepraszamy dzieci za małe opóźnienie, ale mam nadzieję, że nam wybaczą. Niecodziennie przecież gościmy pana ministra. Szczęść Boże.